Drodzy, dzisiaj mamy Zielone Świątki, już wiadomo. I mam słowo z Dziejów Apostolskich a propos tego wydarzenia. W drugim rozdziale Dziejów, werset 42, czytamy o życiu pierwszego Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego. I Słowo Boże mówi tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Pomódlmy się. Boże, prosimy o to, żebyś przemawiał do nas poprzez przykład pierwszych chrześcijan po zesłaniu Ducha Świętego. Błogosław i prowadź. I prosimy o to, żebyśmy byli zbudowani i gotowi Tobie służyć w mocy Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj Dzień Zielonych Świąt, czyli 50 dni po świętach wielkanocnych. Żydzi obchodzili święto tak zwane Szawut, 50 dni od święta Paschy. Jest to święto pierwszych plonów. Wówczas wszyscy mężczyźni Izraela byli zobowiązani przyjechać do Jerozolimy, żeby złożyć ofiarę ze swoich pierwszych plonów. Czytamy o tej uroczystości w Księdze Kapłańskiej, 23 rozdział i 15 werset. Słowo Boże brzmi tak. Od następnego dnia po sabacie, kiedy przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczcie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia po 7 sabacie odliczcie 50 dni. I wtedy złożcie ofiarę nową z pokarmów dla Pana. Na początku drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich właśnie czytamy, że tak było, że byli ludzie z innych części ówczesnego świata, którzy przyszli do Jerozolimy w tym dniu. Od 9 wiersza czytamy: Partowie i Midowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodocei, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, położone obok Syreny. Przychodni Rzymcy, zarówno Żydzi, jak i prozolicie, Kreteńczycy, Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. A potem po tym wydarzeniu Piotr wygłosił kazania. I wielu Żydów nawróciło się w tym dniu. Czytamy w wersecie 41 drugiego rozdziału, że ci wszyscy, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskano zostało owego dnia około 3000 dusz. Jest to początek Kościoła chrześcijańskiego. To jest Dzień Zielonych Świąt, kiedy Kościół powstał. I wtedy czytamy w Piśmie Świętym, jak pierwszy Kościół funkcjonował. To jest nasz werset, co czytałem na początku i dalej, od wersetu 32. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości, mienia i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i we prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Więc Bożą pomocą chciałbym dzisiaj podkreślić cztery sprawy, które wynikają z wersetu 32. Trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba i trwali w modlitwach. Pierwszy mój punkt. Trwali w nauce apostolskiej. Jak możemy zrozumieć, że trwali w nauce apostolskiej? Dla nas to znaczy, że trwali w Słowie Bożym, ponieważ w czasie pierwszego Kościoła nie został spisany Nowy Testament. Był tylko w trakcie przygotowania. To więc trwali w nauce apostołów. Jeśli chodzi o Słowo Boże, Jezus powiedział coś takiego w Ewangelii Mateusza 4:4. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To znaczy, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Doktryna apostolska jest przekazywaniem Słowa Bożego w takiej formie, żeby ludzie mogą to zrozumieć i zastosować. Wówczas była to sprawa apostołów. Dzisiaj jest odpowiedzialność pastora i liderów Kościoła. Słyszałem kiedyś na konferencji dotyczącej kaznodziejstwa ekspozycyjnego, że pastor ma odpowiedzialność głównie w dwóch zakresach. Powiedzieć ludziom, jak mają wierzyć i jak mają żyć. Dwie rzeczy. Więc pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej. I jest to wzór dla nas. Nie wiem, czy wiecie, że jest jedna z różnic między Kościołem rzymskokatolickim a kościołami protestanckimi dotyczy właśnie tego, że w środku Kościoła rzymskokatolickiego jest ołtarz. I w naszym kościele, w naszych kościołach protestanckich jest kazalnica, ponieważ Słowo Boże jest najważniejszym elementem nabożeństwa, a nie ofiara eucharystyczna. Więc trwali w nauce apostolskiej. Więc mam pytanie dla ciebie, przyjacielu, jak jest u ciebie? Czy trwasz w nauce apostolskiej? Czy trwasz w Słowie Bożym? Regularnie czytasz tą księgę? Dzisiaj mamy naprawdę różne formy. Mamy telefony, mamy różne komputery, mamy pisemną wersję. I nie ma dobrej wymówki, dlaczego człowiek nie ma czasu na czytanie i zastosowanie Słowa Bożego w swoim życiu. Wielu naszych rodaków nie czyta Słowa Bożego wcale. Myśląc błędnie, że jest to sprawa księdza. Kolosan 3:16 brzmi tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Obficie. I jest to zachęta, żebyśmy również, tak jak pierwsi chrześcijanie, trwali w Słowie Bożym. Trwali w nauce apostolskiej. Drugi mój punkt dotyczy społeczności. Bo jest napisane, że trwali we wspólnocie. Co to znaczy trwać w wspólnocie? Zapraszam do listu do Hebrajczyków, do 10 rozdziału. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. 24 i 5 werset. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest to u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej, widzicie, że się ten dzień przybliża. Niektórzy wówczas mieli zwyczaj odejście od społeczności. To jest właśnie tak, jak jest napisane. Opuszczali wspólne zebrania. Co to są wspólne zebrania? To są nabożeństwa, spotkanie modlitewne, grupy domowe, weekendy zboru, pikniki i różne spotkania integracyjne zboru. To jest nasza rodzina i powinniśmy się spotykać regularnie. Kiedy oddalamy się od społeczności z innymi wierzącymi, mamy skłonność również oddalać się od samego Boga. Coraz więcej ludzi w naszych czasach w zasadzie odchodzi z Kościoła. Myślą i mówią, że nie potrzebują Kościoła, żeby uwielbić Boga. Jest to półprawda. Owszem, możemy się modlić wszędzie i zawsze, nie tylko w budynku kościelnym. Jednak kiedy nie spotykamy się z innymi wierzącymi, mamy tendencję do oziębłości. Pierwsi chrześcijanie trwali w społeczności, trwali we wspólnocie z innymi wierzącymi. Kontynuowali chodzić na te różne spotkania zorganizowane przez apostołów i innych uczniów. Musimy powiedzieć, że świat ma ogromny wpływ na nas, codzienny. I potrzebujemy społeczności z innymi wierzącymi, podobnego przekonania i stylu życia, żeby kontynuować chodzenie z Bogiem. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest to u niektórych w zwyczaju. Przyjacielu, jak to jest u ciebie? Czy oddalasz się od społeczności Kościoła? Kościół jest darem od Boga dla ludzi. Dzisiaj jest dzień, kiedy obchodzimy początek Kościoła. Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. To eklezja, społeczność odrodzonych ludzi. I jest to darem od samego Boga dla nas. Czy lekceważysz, przyjacielu, Kościół? Pierwsi chrześcijanie byli oddani społeczności i trwali we wspólnocie. I widzimy aspekt tego w naszym trzecim punkcie, czyli trwali w łamaniu chleba. Jak możemy rozumieć, że trwali w łamaniu chleba? Należy spojrzeć na kilka fragmentów, żeby mieć pełen obraz tego zwyczaju. Pierwszy jest Dzieje Apostolskie 2:46, tylko parę wersetów dalej. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i we prostocie serca. To znaczy, że łamali chleb w nieformalnych miejscach. Trzeba pamiętać, że Kościół na tym etapie nie posiadał świątyń i budynków kościelnych. Spotykali się po domach. 20 rozdział Dziejów, 7 werset, bardzo istotny werset pod paroma względami. Dzieje Apostolskie 27, czyli 20 rozdział, 7 werset. A pierwszego dnia po sabacie, czyli nie w sabacie, ale po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Paweł miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowy aż do północy. Mówi, że spotykali się pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę. Jest to dzień, który przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa. Niektórzy błędnie myślą aż do dziś, że mamy nadal obchodzić żydowski szabat. Ale Słowo Boże mówi, że spotykali się dzień po sabacie na łamanie chleba i na naukę apostolską. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 23 i 4. To jest fragment, który bardzo często jest czytany podczas Wieczerzy Pańskiej w naszych zborach. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 23 wiersza. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie i podkreślam na pamiątkę moją. Na pamiątkę moją. Należy pamiętać, że w świadomości pierwszych chrześcijan łamanie chleba nie było zrozumieniem nowej ofiary Jezusa przez transubstancjację. Ta doktryna została przyjęta przez Kościół rzymskokatolicki dopiero w XIII wieku, w roku 1215, na IV Soborze Laterańskim. Nie, drodzy, pierwsi chrześcijanie łamali chleb tylko, żeby pamiętać o śmierci i męce Jezusa. To prowadzi nas do naszego ostatniego punktu, gdzie trwali w modlitwie. Trwali w modlitwie. Życie Jezusa było między innymi rzeczem modlitwy. Wiemy, że Jezus modlił się rano. Widać to w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 35 werset. Widać, że Jezus modlił się, zanim podejmował ważne decyzje. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 12 werset. I Jezus modlił się tak często, że apostołowie prosili Go, aby ich nauczył modlić się. To jest w Ewangelii Łukasza 11:1. Mogą to czytać, bardzo ciekawy werset. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 1 werset. A on, gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z uczniów jego rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczał uczniów swoich. Więc Jan nauczał uczniów swoich i apostołowie prosili o to samo od samego Jezusa. Oni też byli ludźmi modlitwy. Możemy powiedzieć, że modlitwa nie jest czymś, co automatycznie znamy, kiedy przyjęliśmy Jezusa do naszego życia. Wszyscy, zarówno my, jak i apostołowie oraz pierwsi chrześcijanie, musimy uczyć się modlić. Dla wielu chrześcijan na początku modlitwa nie idzie być szybko. Nawet jest dosyć trudna. Ale w czasie to się rozwija. Modlitwa w pewnym sensie jest pracą. Czytamy w liście do Koloson 4:12. Pozdrawię was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. I zwróćcie uwagę, bardzo ciekawy, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Bój w modlitwach. chodzi o to, że Epafras długo i stanowczo modlił się o wierzących w Kolosach. Paweł także wzywa wiernych w Rzymie do takiego stylu modlitwy. I jest to również wzór dla nas. Mamy toczyć bój w modlitwie za innych ludzi. Modlitwa też nie jest czymś, czego możemy się uczyć z teorii. Oczywiście to, co wiemy o modlitwie, pochodzi z Pisma Świętego. Ale jednocześnie to jest coś, co musimy robić i doświadczać. Uczymy się prawdę odnośnie modlitwy przez Pismo, ale uczymy się jej również przez robienie tego. List do Filipian 4, 6 i 7, 4 rozdział, 6 i 7 werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Modlitwa również jest czymś, co można znaleźć niemal w każdej religii świata. Wtedy modlitwa jest często formą rytuału. Ludzie po prostu nie oczekują szczególnej odpowiedzi lub myślą, że skoro zwracają się do Boga, będą mieli jakieś tam względy. Na przykład w islamie modlą się 5 razy dziennie w formie rytuału. U nas w Polsce nasi rodacy często modlą się na różańcu i powtarzają modlitwę bez zastanowienia się nad słowami. Jest to pewien rytuał. Nie jest to wtedy refleksja intencji mojego serca lub rozmowa z Bogiem, lecz tylko rytuał w celu uzyskania jakiejś nieokreślonej łaski. I ludzie myślą, że z powodu wielu słów Bóg ich wysłucha. I to szkoda, ponieważ modlitwa naprawdę jest czymś cudownym i poprzez nią mamy kontakt z żywym Bogiem. Bóg naprawdę odpowiada na modlitwę konkretnie i w szczególny sposób, nie ogólnie. Kiedy zwracamy się do Niego z naszymi prośbami w imieniu Jezusa, Bóg nas wysłuchuje. Skuteczna modlitwa nie wychodzi naturalnie. Trzeba wytrwać w modlitwie, żeby doświadczać Bożego błogosławieństwa. Widzimy dzisiaj, czym jest walka w modlitwie oraz jak Paweł zachęcił wiernych do szczególnej modlitwy o Niego. Mówiłem o tym, że w liście do Rzymian jest podobny fragment, tak jak w liście do Kolosan. To jest Rzymian 15:30. Rzymian 15:30 brzmi tak. Abyście wespół ze mną walczyli. Nie słowo bój, ale walczyć. Abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. I to nie oznacza, że walczymy z Bogiem w jakimś sensie, ale oznacza, że powinniśmy modlić się z całym sercem, żarliwie i gorąco do Boga. Modlitwa wymaga wysiłku duchowego i jest pewną walką. I często nie wychodzi naturalnie. Więc modlitwa wymaga 2 rzeczy, wysiłku i czasu. Nie jest ona dekoracją chrześcijańską do wiary, ale wyraża naszą zależność od samego Boga. Owszem, są różne formy modlitwy. Uwielbienia, wyznawanie grzechów, wstawiennictwo za innych, strategiczne modlitwy o rozszerzenie Królestwa Bożego, modlitwa, kiedy potrzebujemy natychmiastowej pomocy od Boga i szczere modlitwy odnośnie naszych potrzeb życiowych. Chciałbym dać wam przykład mocy modlitwy. Jak słychać, ja mam taki nieco inny, obcy akcent, kiedy mówię po polsku. To wynika z tego, że urodziłem się w Stanach Zjednoczonych. I również służyłem w marynarce wojennej Stanów. I miałem ciekawą pracę przez jakiś czas. Służyłem u dowódcy NATO w Neapolu, bo w NATO jest podzielony na parę części, jest północna, część centralna i ta południowa. I ja byłem jego kucharzem. I gdziekolwiek ten dowódca pojechał, ja pojechałem z nim. Byłem nowym chrześcijaninem, narodziłem się na nowo w 1984 roku. I w tym okresie chciałem zwiastować Ewangelię wszystkim. Więc mieliśmy jedną operację w Turcji. Admirał, to był admirał czterogwiazdkowy, który miał pojechać do Turcji, żeby obserwować ćwiczenie wojskowe tego partnera w NATO. I ja widziałem, że miałem okazję zwiastować Ewangelię muzułmanom. To więc wziąłem ze sobą traktaty w języku tureckim, żeby rozdawać w jednostce. No, rozdawałem trochę traktatów w jednostce wojskowej. I kiedy wróciliśmy do Neapolu, mój bezpośredni przyłożony przyszedł do mnie i mówił tak: Krzysztofie, wiemy o twojej wyprawie misyjnej w Turcji wśród muzułmanów. Ty wiesz, co się stało? Że jeden z tych żołnierzy poszedł do ich generała i dał ten traktat, który i ten generał przedstawił admirałowi i mówił, co to jest? Zaprosiliśmy na obserwację ćwiczenia wojskowe, a wy robicie tutaj jakąś tam akcję chrześcijańską, żeby nas nawrócić na waszą wiarę. Admirał nie był człowiekiem nawróconym i on był zawstydzony. To więc mój bezpośredni przełożony został poinformowany, że ja mam zaprzestać takiej działalności albo, i tak mi powiedział wprost, wyślemy cię do najgorszej jednostki w tej marynarce wojennej. Masz nas obiecać, że nie będziesz nigdy tego dalej zrobić. I Duch Święty miał mi moc, ja powiedziałem przełożonemu, że niestety nie mogę obiecać ci to, bo zwiastowanie Chrystusa jest częścią mojego życia. I on to kiwał głową i mówi, że no dobrze. Myślałem, że tak będzie mówił. I to był jakiś czwartek. Potem wróciliśmy do naszych koszarów i domów i tak dalej, ale obiecali mi, że wyślą mnie do najgorszej jednostki w tym wojsku. Zazwyczaj w piątek, kiedy miałem wolny czas, chodziłem do takiego centrum chrześcijańskiego dla wojskowych w Neapolu. I ten wieczór, to był piątek, mieliśmy słowo i też czas modlitwy. I powiedziałem wszystkim tym wierzącym wojskowym, że ja mam ogromny problem, bo chcą po prostu mnie załatwić z powodu tego, że byłem wierny Chrystusowi w zwiastowaniu Ewangelii w Turcji. Więc 13 czy 14 wojskowych wpadliśmy na kolano i my wszyscy modliliśmy się o tą sprawę, że Bóg w jakiś tam sposób mógłby ratować mnie od ich zamiarów. I wiecie, co się stało? Tej nocy ten dowódca miał zawał. I w ciągu 6 tygodni już nie żył. To było coś, nie życzę mu tego, przecież to nie moje intencje, żeby coś takiego się stało. Ale miał zawał w tej nocy po naszej modlitwie. I po 6 tygodniach był pogrzeb. I co się stało? Przyszedł nowy dowódca, który nic nie wiedział o mojej akcji misyjnej. Nowy cały sztab. Była cała totalna zmiana sztabu. I ja zostałem. I nawet po paru dalszych latach służby dostałem nawet order za szczytną służbę. Modlitwa ma moc. Szczególnie kiedy modlimy się razem, wspólnie jako Kościół, mógłbym wam powiedzieć kilka spraw a propos Sopotu, kiedy naprawdę mieliśmy dużo kłopotów z powodu tego, że zbór powstał w budynku, gdzie był lokator na piętrze. I czytałem książkę nawet o tym. Bóg naprawdę nas wysłuchuje. I apostołowie, i pierwsi chrześcijanie widzieli o tym. Modlitwa wyraża naszą totalną zależność od Boga. Ten, który nie ma czasu na modlitwę i myśli, że poradzi sobie bez Boga, jest w błędzie. To więc jak to jest o ciebie, przyjacielu? Czy trwasz w modlitwie? Potrzebujemy regularnego czasu modlitwy. Dobry czas modlitwy jest poranek, ale nie wyłącznie. Ja bardzo często modlę się w samochodzie z moją żoną, bo mam różne służbowe sprawy. I bardzo często modlimy się w samochodzie i Bóg nas wysłuchuje. Mamy walczyć w modlitwie indywidualnie i wspólnie z Kościołem i w naszych domach. Więc czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To był charakter pierwszego Kościoła w Dniu Zielonych Świąt. Na zakończenie tego fragmentu jest napisane, że Pan zaś codziennie pomnaża liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I kiedy wszystkie te elementy są widoczne w życiu zboru, w życiu Kościoła, wzrost jest wynikiem. Mamy być ludźmi dobrej doktryny. Mamy być ludźmi, którzy trwają w modlitwie, w wspólnocie i którzy często praktykują wieczerzę pańską. Jest to dobra recepta na rozwój zboru w Dniu Zielonych Świąt. Amen.